Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co wtorek zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj za mikrofonem
Wojtek
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji oczywiście powiemy o tym, co dzieje się podczas tegorocznej edycji turnieju Czterech Skoczni. Dwa słówka o Mistrzostwach Świata w darcie, ponieważ znamy ostateczne rozstrzygnięcia. No i dalsza część poświęcona będzie oczywiście piłce nożnej i rozgrywkom ligowym na Starym Kontynencie. No i zaczynamy oczywiście od turnieju Czterech Skoczni. Za nami już trzy konkursy z czterech tegorocznego turnieju. Może skupmy się na Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku. Te konkursy nie tak dawno były. No i same dobre wieści, można powiedzieć, ponieważ jeżeli chodzi o rywalizację w Garmisch, najlepszy okazał się Dawid Kubacki. Co ważniejsze, jeszcze w znakomitym stylu odniósł to zwycięstwo Polak, ponieważ w drugiej serii konkursowej pobił rekord skoczni, skacząc na 144 metr.
Tak, to już taka trochę poniekąd polska tradycja bicia rekordów skoczni w GAPA, bo ten rekord Kubackiego dokładnie został pobity w 20. rocznicę rekordu właśnie na skoczni w GAPA Adama Małysza, jeden z najbardziej spektakularnych skoków XXI wieku. Adam Małysz wówczas skoczył 129,5 metra, co prawda konkursu nie wygrał, zakończył zmagania na trzeciej pozycji. Natomiast Dawid Kubacki rzeczywiście 144 metry, prawdziwa petarda w drugiej serii. To był skok mniej więcej na 6, 7, 8 metrów dłuższy od tych skoków najgroźniejszych konkurentów. No i wygrana w pełni zasłużenie, ze zdecydowaną przewagą ponad 7 punktów nad Halvorem Egnerem Granerudem. No i dla Kubackiego była to piąta w karierze wygrana w zawodach Pucharu Świata, trzecia na niemieckiej ziemi.
No i jeśli chodzi o pozostałych Polaków, to również mamy bardzo dobre wieści, ponieważ w pierwszej czwórce mieliśmy aż trójkę biało-czerwonych. Na najniższym stopniu podium uplasował się Piotr Żyła, 129,5 i 137 metrów tuż za czołową trójką Kamil Stoch, 135 i 132 metry. Co warto podkreślić, w dziesiątce również kolejny bardzo dobry występ Andrzeja Stękały, 133,5 i 133 metry.
Tak, no Kamil przegrał z Żyłą o 0,4 tą walkę o podium. Trzeba też przyznać, trzeba też przypomnieć, że Stoch no jednak miał kiepskie warunki w drugiej serii, z tej czołowej dziesiątki bodajże najgorsze, a i tak oddał całkiem przyzwoitą próbę na właśnie odległość 132 metrów. No taki polski konkurs, trzech Polaków w pierwszej czwórce, wyraźnie zdominowaliśmy zawody. No i pomyśleć, że 28 grudnia niemiecki Sennabit mówi Polakom: nie, nie możecie skakać w turnieju czterech skoczni. Po trzech konkursach okazuje się, że na 9 możliwych miejsc do obsadzenia na podium aż 5 zajęli biało-czerwoni.
Czyli ponad 50%, bardzo dobra tendencja. Jeszcze dla formalności, jeżeli chodzi o konkurs GAPA, w 30 znalazł się też Klemens Murańka, na 22 miejscu poza 30 Maciej Kot i Aleksander Zniszczoł. No i kolejny konkurs w Innsbrucku i kolejne zwycięstwo reprezentanta Polski. Tym razem nie był to jednak Dawid Kubacki, a Kamil Stoch, który w finałowej serii pokazał, kto rządzi na skoczni Bergizel. 130 metrów, pewna wygrana. Na miejscach trzecim i czwartym znowu Polacy, tym razem odpowiednio Dawid Kubacki i Piotr Żyła.
Wydaje się, że ta wygrana, ta przewaga Stocha nad resztą stawki była jeszcze bardziej wyraźna, jeszcze bardziej imponująca niż Kubackiego dwa dni wcześniej. Rzeczywiście Stoch był klasą samą na siebie, zwłaszcza w drugiej serii, bo po tej pierwszej prowadził nad Leniszkiem nieznacznie, tylko 0,7 punktu przewagi. Obaj skoczyli po 127,5 metra. W drugiej serii Leniszek oddał przyzwoity skok 123,5 metra, który pozwolił mu zachować pozycję lidera, no ale Stoch odpowiedział skokiem odległość 130 metrów. Zdecydowana wygrana, 12 punktów przewagi nad Leniszkiem. No i co? Dla Stocha była to z kolei 37 wygrana w karierze, dzięki czemu jest w tej chwili samotnie na czwartej pozycji w klasyfikacji wszechczasów, jeżeli chodzi o liczbę właśnie zwycięstw. Do tej pory tą pozycję wspólnie dzielił z Ahonenem. Już tylko dwie wygrane dzielą go od wyrównania osiągnięcia Adama Małysza. Pierwsza wygrana Stocha w tym sezonie, w końcu zasłużona, bo wcześniej był choćby dwukrotnie drugi. Po raz drugi też Stoch wygrywa właśnie na skoczni w Bergizel, także no pewnie zmierza, daj Boże, po trzecią w karierze wygraną w turnieju czterech skoczni.
Zadajemy sobie pytanie i myślę, że nie tylko my, bo wielu kibiców zadaje sobie pytanie, co się stało z Halvorem Egnerem Granerudem i Karlem Geigerem w pierwszej serii, bo trudno wytłumaczyć to, co stało się w skokach właśnie tych dwóch zawodników w pierwszej serii konkursowej.
On tam narzekał, że trafił na kiepskie warunki. Według przeleczników miał minus 3, czyli miał wiatr pod narty. Oczywiście spora część zawodników miała te warunki niby korzystniejsze, ale też możemy też, jeżeli popatrzymy na skoki każdego z zawodników w tym konkursie, znaleźć takie przykłady zawodników, którzy skakali w podobnych warunkach, a jednak te próby, te skoki były dużo, dużo, dużo lepsze. Co ciekawe, ze wszystkich zawodników, którzy dostali się do drugiej serii konkursowej, tylko Grane Rudd i Karl Geiger skoczyli poniżej 120 metrów. 117, 116. No i gdyby nie ten system KO, gdyby konkurs odbyło się w tradycyjnej formule, to przecież Grane Rudda i Geigera nawet nie byłoby w drugiej serii. No Grane Rudd i Niemiec poprawili się w drugiej serii. Ostatecznie kolejno na 15 i 16 miejscu, no ale sporo stracili. No i przede wszystkim Grane Rudd stracił pozycję lidera.
Tak jest, stracił ją na rzecz Kamila Stocha. Jeszcze jeżeli chodzi o Innsbruck, miejsca pozostałych Polaków. Tym razem nieco słabiej Andrzej Stękała, ale głównie za sprawą swojej drugiej próby słabszy skok mu się przytrafił, 120 metrów i w efekcie Stękała kończy rywalizację na Bergizel na 18 miejscu. Na miejscu 19 Aleksander Zniszczoł, za 30 Maciej Kot i Klemens Mureńka. I zerkamy sobie na klasyfikację generalną 69. turnieju czterech skoczni. Tam bardzo dobre informacje. Dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach. Wspomniałem o prowadzeniu Kamila Stocha, ale na drugim miejscu Dawid Kubacki. Na trzecim wspomniany przez nas Halvor Egner Grane Rudd. Na czwartym Karl Geiger. Na miejscu ósmym Piotr Żyła. I w dziesiątce mieści się jeszcze Andrzej Stękała.
Tak, no jeżeli wszystko dobrze pójdzie, zgodnie z planem, to jest szansa na to, że po raz czwarty w ostatnich pięciu edycjach turniej czterech skoczni wygra Polak. Kamil Stoch ma szansę na trzecią wygraną w karierze. My liczymy gdzieś po cichu na powtórkę z 2017 roku, kiedy turniej czterech skoczni na dwóch pierwszych pozycjach zakończyli Polacy, a więc wtedy to był Stoch przed Żyłą. No i rzeczywiście, no Kamil przed naprawdę niepowtarzalną szansą w wieku 30 prawie 4 lat wygrać turniej czterech skoczni, szapoba. Na to wiele wskazuje. Kubacki będzie musiał bronić się przed Grane Ruddem, natomiast te dzisiejsze skoki próbne Norwega pokazują, że tutaj no nie będzie o to łatwo i wydaje się, że Grane Rudd też jeszcze nie odpuszcza tej rywalizacji mimo wszystko o zwycięstwo ze Stochem.
No zobaczymy jak to będzie, jeszcze przed nami dzisiaj kwalifikacje i jutro początek pierwszej serii konkursowej, ale w cieniu rywalizacji w turnieju czterech skoczni trzeba też patrzeć ogólnie na rywalizację w Pucharze Świata, a tam jeżeli chodzi o tą klasyfikację generalną, liderem Grane Rudd 746 punktów, na drugim miejscu Markus Eisenbichler 584 punkty, dalej mamy trójkę Polaków, Kamil Stoch 408 punktów, przed Dawidem Kubackim 381 punktów i Piotrem Żyłą 358 punktów.
Tak, praktycznie co konkurs Polacy zamieniają się tą pozycją numer 3 w generalce, bo już i raz Kubacki był trzeci, raz Żyła, Stoch też już był przez pewien czas na trzecim miejscu, teraz właśnie Stoch skoczył na trzecią pozycję. Fajnie to wygląda, 14 pozycja, to trzeba warto podkreślić w tej chwili w klasyfikacji generalnej Andrzeja Stękały, który rozgrywa zdecydowanie najlepszy sezon w karierze.
Jeżeli chodzi o najbliższe konkursy, 9 i 10 stycznia zaplanowane są zawody w Titizen. No i to oczywiście mówiliśmy, że jutro kończy turniej czterech skoczni zawodami w Bischofshofen. To jeżeli chodzi o skoki, to będzie wszystko. Jeszcze dwa słowa o Mistrzostwach Świata w darcie, czyli w rzutkach. Ostatnio tydzień temu właśnie na audycji wspominaliśmy o wyczynie Polaka Krzysztofa Ratajskiego, który awansował do ćwierćfinału. Niestety na tym etapie zakończył rywalizację przegrywając z Anglikiem Stevenem Buntingiem 3-5. Wielka szkoda, bo z pewnością wielu kibiców liczyło na to, że Ratajski awansuje do czołowej czwórki. A tymczasem mistrzem świata został Gerwin Price, a więc Walijczyk, który w finale pokonał Szkota Garego Andersona 7-3, czyli taka typowa wyspiarska rozgrywka w finale. I co ciekawe, dla wspomnianego Price'a było to pierwsze mistrzostwo świata w jego karierze. Biorąc pod uwagę, że ma on 35 lat, to jest pewnie szansa na to, że powalczy jeszcze w przyszłości z pewnością o kolejne tytuły. Jeżeli chodzi o informacje niepiłkarskie, to będzie wszystko. Za kilka minut podsumujemy to, co dzieje się w topowych ligach europejskich. Baby, I will climb the empty soul each. Come, freckles on your body. Tak jak wspomniałem, czas teraz, żeby zobaczyć to, co działo się w czołowych ligach w Europie. Dzisiaj sprawdzimy sobie, co się dzieje w lidze angielskiej, w lidze włoskiej i w lidze niemieckiej. Może od Anglii zaczniemy. Tam rozgrywki powoli dobijają do półmetka. Mieliśmy w ostatnich dniach spotkania 17 kolejki, no i kilka bardzo zaskakujących rezultatów. Wczoraj Southampton z Janem Bednarkiem w składzie podejmował Liverpool. No i co ciekawe, tym razem święci górą w starciu z Derec. Zwycięstwo 1-0, a więc potknięcie drużyny Jurgena Kloppa. I wykorzystuje tę sytuację Manchester United, który w ostatnim meczu ligowym mierzył się z Aston Villą, wygrywając 2-1.
Tak, no Liverpool po raz kolejny rozczarował. W tym sezonie trzeba przyznać, że drużyna Kloppa bardzo słabo spisuje się na wyjazdach, bo wyobraźmy sobie, że w 9 meczach wygrali tylko dwukrotnie, zdobyli raptem 11 punktów, także Liverpool można mówić, że już celnie traci punkty poza domem. Taka jedna ciekawa rzecz się rzuca w oczy. Drużyna z Anfield w zeszłym sezonie, w tym mistrzowskim sezonie, nie wygrała meczów na 38, tylko w 6. 32 mecze wygrała. W tym sezonie już Liverpool ma tych meczów 8 bez zwycięstwa. No i może tak się stać, że jeżeli Czerwone Diabły wygrają swoje zaległe spotkanie, bądź przynajmniej zdobędą punkt z Burnley, to drużyna Solskjaera wskoczy na pozycję lidera. No i to też byłaby sytuacja dosyć ciekawa, bo po raz pierwszy od ery Sir Alexa Fergusona, dokładnie od sezonu 2012-13, Manchester byłby liderem Premier League na tym etapie sezonu. No i patrząc jeszcze na ich bardzo kiepski początek sezonu, kiedy przegrywali z Crystal Palace, kiedy dostali łomot od Tottenhamu 1-6, czy nawet kiedy przegrywali jeszcze na początku listopada z Arsenalem 0-1, no nic nie wskazywałoby na to, że drużyna z czerwonej części Manchesteru może tak namieszać w czołówce, ale trzeba też przyznać, że Manchester bardzo konsekwentnie w ostatnim czasie, seria 10 meczów bez porażek w lidze, w tym 8 wygranych, no i ostatnio wygrana chyba z największą rewelacją tego sezonu Aston Villą 2-1.
W czołówce cały czas utrzymuje się ekipa Leicester. Lisy tym razem na wyjeździe pokonały Newcastle United 2-1. Czwarte miejsce dla ekipy Tottenhamu. Spurs tym razem mierzyli się na własnym stadionie z Leeds, z Beniaminkiem, i zwyciężyli to spotkanie 3-0. I warto też wspomnieć o hitowym starciu w Londynie. Chelsea podejmowała Manchester City. Wiem, że w zespole Pepa Guardioli dużo problemy kadrowe spowodowane koronawirusem, ale mimo to obywatele zwyciężyli 3-1.
Tak, no drużyna Guardioli radzi sobie całkiem dobrze w ostatnim czasie. W lidze kolejny mecz bez porażki, wygrana z Chelsea, gdzie praktycznie losy spotkania zostały rozstrzygnięte już po pierwszej połowie, ale też trzeba podkreślić, że powoli odradza się, chociaż może jeszcze za wcześnie o tym mówić, ale jednak Arsenal Londyn, drużyna Artety, wygrała trzeci raz z rzędu, tym razem rozbiła na wyjeździe West Brom 4-0. Przypadek West Brom jest zresztą bardzo, bardzo ciekawy, bo to jest drużyna, która regularnie dostaje łomot na własnych boiskach, przykrywa po 0, 4, po 0, 5 z Leeds, czy na przykład 1-5 z Crystal Palace, a potrafi remisować na wyjeździe z Manchesterem City 1-1, potrafi remisować na wyjeździe z Liverpoolem 1-1. No, mimo generalnie jednak drużyna sama Alarteisa, jakby to ujął pan Franciszek Smuda, pewnie zmierza po spadek, bo w tej chwili wyprzedza w tabeli tylko Sheffield, który wciąż pozostaje bez zwycięstwa.
No rzeczywiście, no Beniaminkowie na razie w tym sezonie Ligi Angielskiej, no trzeba powiedzieć, że bardzo słabo sobie radzą, bo na trzecim miejscu od końca jeszcze trzecia drużyna, która wywalczyła promocję do Ligi Angielskiej, czyli Fulham. I zerkamy na Polaków, jeżeli chodzi o Ligę Angielską, no to mieliśmy oczywiście wspomnianego Jana Bednarka. Mieliśmy również występ Mateusza Klicha w wspomnianym sześciowym meczu z West Bromem, tak, wygrany przez Leeds 5-0, asysta polskiego pomocnika. No i 90 minut z Tottenhamem. I zerkamy jeszcze szczebelek niżej, bo tam również polscy piłkarze się wyróżniali. Christian Bielik w barwach Derby w meczu z Birmingham wpisał się na listę strzelców i w tym samym meczu właśnie z asystą kolejny z biało-czerwonych, czyli Kamil Jóźwiak.
Tak, no zresztą ostatnio rzeczywiście Bielik błysnął formą strzelecką, to był zresztą jego pierwszy gol dla zespołu Baranów. Mówię o Bieliku, tak, a Juświak z kolei asysta, natomiast teraz sytuacja w derby jest nieciekawa, bo tam wykryto nowe przypadki koronawirusa i całkiem możliwe jest, że najbliższe spotkanie derby nie będzie mogło rozegrać, bo już zamknięto chociażby ośrodek treningowy. No i drużyna Runeja w najbliższym czasie będzie mogła pauzować, no ale wracając do Polaków, to na pewno może cieszyć właśnie ich postawa, bo to są tacy piłkarze, którzy wyróżniają się w tym zespole, którzy grają regularnie, każde spotkanie zaczynają w wyjściowym składzie. Klich, tak jak mówiłeś wcześniej, asysta piąta w tym sezonie, fajny dorobek ma Klich, 3 gole, 5 asyst z takim dorobkiem. No nie mieliśmy jeszcze do czynienia, jeżeli chodzi o Polaków w erze Premier League, a te statystyki Klicha możemy zakładać, że będą się poprawiać. Fabiański, czyste konto Southampton, w ostatniej chwili wypadł w meczu z Evertonem, kiedy dostał drobnego urazu na treningu, ale miejmy nadzieję, że Fabiański szybko wróci do gry w najbliższym czasie.
No i tylko szkoda, jeżeli chodzi o Derby County, tak słabej pozycji w tabeli tej ekipy, bo na chwilę obecną, gdyby sezon skończył się teraz, to Derby musiałoby się pożegnać z drugą ligą angielską. Nas oczywiście cieszy to, że Bielik w końcu wrócił do zdrowia, bo tego zdrowia mu brakowało w ostatnim czasie.
Która to już opcja będzie dobrze, tylko na środku pomocy.
Tak, no i też na to liczymy, że jeżeli Bielik dotrwa właśnie bez żadnych urazów, będzie poważnie rozpatrywany, jeżeli chodzi o kandydatury na Euro. I teraz może jeszcze Liga Niemiecka, no bo tutaj dużo bardzo dobrych wieści, jeżeli chodzi o Polaków, rzecz jasna. No z takich najbardziej interesujących nas wyników to oczywiście zwycięstwo Bayernu Monachium 5-2 z drużyną Mainz, chociaż tam się za dobrze nie zaczęło, bo co ciekawe Bawarczycy przegrywali w tym meczu 0-2, ale później włączyli piąty bieg i oczywiście swoje zrobi w tym spotkaniu Robert Lewandowski.
Tak, 19 bramek Lewandowskiego, 255 w Bundeslidze, kolejny dublet, no i Łukasz, słuchaj, pytanie quizowe, bo Lewandowski strzelając 2 gole w meczu z Mainz pobił rekord Gerda w liczbie właśnie doppelpacków, jak to się mówi w Niemczech. Który to był twoim zdaniem dublet Lewandowskiego w Bundeslidze w karierze?
A w karierze?
Tak. Pobił rekord właśnie Millera. Obaj mieli przed tą kolejką taką samą liczbę dubletów. Ile byś strzelił?
40?
Dokładnie 56, 56 dublet Lewandowskiego. Także Lewandowski non-stop pisze się gdzieś na kartach historii Bundesligi. To jest 100, w tym momencie 13 bramek, tak? Ile, które, 110, które traci do Millera. No wydaje się być zasięgu Lewandowskiego. Naprawdę jeszcze kilka sezonów i kto wie, może pobije rekord Gerda Millera w liczbie bramek zdobytych w jednym sezonie. Przypomnijmy, Gerd Miller ma 40 bramek w sezonie 71-72. Lewandowskiemu brakuje do wyrównania tego wyniku 21 trafień, a do końca zostało 20 kolejek, a więc taka średnia jednej bramki na mecz, jeżeli Lewandowski będzie zachowywał taką skuteczność jak do tej pory, no to rzeczywiście ten rekord jest tak zagrożony chyba jak nigdy jeszcze wcześniej. No a wracając do Bayernu, drużyna Flicka ma problem z tym, że traci bramki jako pierwsza, bo proszę sobie wyobrazić, że mistrzowie Niemiec stracili w meczu z Mainz, stracili gola jako pierwsi w 8 meczu ligowym z rzędu, co prawda żaden z tych meczów ostatecznie nie przegrywali, ale w tym sezonie defensywa Bayernu spisuje się poniżej oczekiwań, w 14 meczach już 21 straconych bramek, ale za to są niesamowicie skuteczni, 44 gole, no i pozycja lidera.
Jeżeli chodzi o polskie bramki w tej kolejce Ligi Niemieckiej, to również warto wspomnieć o trafieniu Krzysztofa Piątka, który wpisał się na listę strzelców meczu Herty Berlin z Schalke Gelsenkirchen i wygrana drużyny ze stolicy Niemiec 3-0. No a Schalke no jak najlepszej drodze do drugiej Bundesligi, bo w 14 meczach zaledwie 4 punkty, 0 zwycięstw i rzecz jasna ostatnie miejsce w tabeli.
Tak, dla Schalke to był 30 ligowy mecz bez zwycięstwa. Ostatni raz wygrali w styczniu 2020 roku, że będzie blisko rok. Herta, jeżeli Piątek strzela bramkę, to możemy zakładać niemalże w ciemno, że strzelił to w sytuacji, kiedy wszedł na boisko z ławki rezerwowych. Proszę sobie wyobrazić, że w tym sezonie wszystkie 4 gole Piątek strzelił właśnie jako gracz rezerwowy i jest najlepszym jokerem w tym sezonie Bundesligi. Żaden zawodnik tyle goli nie strzelił właśnie wchodząc na boisko z ławki. Zresztą 8 goli Piątka w Hercie, w lidze. Z tych 8 goli aż 6 strzelił właśnie jako zmiennik. No ale fajnie, że strzela bramki, że daje sygnał Labadii, bo wiemy, że w tym meczu po kontuzji do pierwszego składu wskoczył od razu Cordoba, zresztą strzelił bramkę, ale Piątek nie daje za wygraną, również strzelił. Oba mają zresztą po 4 trafienia w tym sezonie.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o rywalizację Piątka, o miejsce w składzie. Z takich ciekawszych wyników czołówki to warto odnotować, że cały czas utrzymuje się na drugim miejscu drużyna z Lipska, która zwyciężyła z VfB Stuttgart 1-0. Bardzo dobrze sobie radzi Union Berlin, który zajmuje 5. miejsce w tabeli. Tym razem drużyna Unionu pokonała na wyjeździe Werder Brema 2-0. Teraz zaprosimy na jeszcze jedną przerwę i za kilka minut opowiemy o tym, co działo się w lidze włoskiej.
Vento che viene dal mare mi dice che è già primavera ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende.
Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano y el latido del mundo te envuelve por donde va.
Come un suono, un silenzio d'estate, le foglie degli alberi.
Todo tiene música si está
solo con lei. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città.
Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo como van.
La strada è una canzone, por las calles las canciones.
Un día dura apenas un momento, cuando estoy con ella se me olvida el tiempo.
Perché anche per terra si accende una stella negli occhi suoi. Tutta un'altra musica con lei.
No, no.
Solo si está,
no importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá. Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad.
Senza preavviso anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo come va. Per le strade una canzone, una canzone.
Zanim jeszcze o lidze włoskiej, taka ciekawostka, jeżeli chodzi o Damiana Kądziora, ponieważ on do tej pory w lidze hiszpańskiej grał bardzo niewiele, a tymczasem dostał swoją szansę w meczu z Barceloną i to w końcu był występ najdłuższy w jego karierze w najwyższej klasie rozgrywkowej Hiszpanii, bo 81 minut w zespole Eibar i bardzo cenny remis 1-1.
No gdzieś tam poniekąd spełniło się marzenie Kądziora, bo przecież mówił, że jak trafił do Hiszpanii, to właśnie takim jego gdzieś celem było to, żeby rozgrywać mecze na Santiago Bernabeu czy na Camp Nou. Udało się, tym bardziej to, że zagrał w pierwszym składzie jest niespodzianką, no bo rzeczywiście Kądzior miał serię meczów bez nawet tego, że wchodził, nawet nie wchodził z ławki na końcówki, bo tak też bywało przez pewien etap początkowego okresu sezonu. Potem też z gry wyeliminowała go choroba. Wrócił dopiero na mecz Pucharu Hiszpania, tu aż 81 minut z Barceloną, całkiem solidny występ. No i liczymy na więcej w najbliższym czasie.
No i zaglądamy do Ligi Włoskiej. No tutaj nie sposób nie rozpocząć tego podsumowania od tego, co zrobił Piotr Zieliński. No parafrazując naszego selekcjonera, coś mu się chyba w głowie poprzestawiało.
Zdecydowanie.
Oczywiście w sensie pozytywnym. 77 minut w zespole Napoli i 2 gole. I to naprawdę trafienia bardzo przedniej urody, a jego drużyna pokonała Cagliari 4-1.
No rzeczywiście, pierwsza bramka Zielińskiego to bomba zza pola karnego pod poprzeczkę, druga to taki kunszt techniczny, gdzie wymanewrował jednego z obrońców Cagliari i takim sprytnym zachowaniem w sumie w polu karnym pozwolił Napoli odzyskać prowadzenie. To drugi dublet Zielińskiego w karierze w Serie A. Wcześniej szalał dublet w meczu z Milanem. No i Zieliński rzeczywiście w ostatnim czasie przeżywa dobry okres, chyba może nawet najlepszy w barwach Napoli. Myślę, że to też gdzieś ma jest efekt tego, że trener Gattuso przestawił go trochę wyżej, bo gra teraz jako taka klasyczna dziesiątka, ofensywny pomocnik za plecami napastników, a więc na tej pozycji, na której niekoniecznie do końca sprawdzał się w reprezentacji Polski.
Jeżeli chodzi o Ligę Włoską, no to w ogóle mieliśmy taką kolejkę, gdzie sporo bramek padło. Juventus 4 gole w meczu z Udinese, wygrana 4-1. Milan cały czas utrzymuje pozycję lidera tabeli, no znakomicie spisują się Rossoneri. 2-0 w meczu z Benevento, pomimo tego, że musieli grać w pewnym momencie w dziesiątkę. Atalanta rozbiła Sassuolo aż 5-1 i Inter pokonał Crotone aż 6-2.
Tak, Milan 2-0 z Benevento, mimo że musiał od 33 minuty grać w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Tonaliego, ale wygrywa zasłużenie. Natomiast Juventus zrehabilitował się za porażkę z Fiorentiną 0-3, tym razem 4-1 i od razu dublet Cristiano Ronaldo w nowym roku. Inter nie odpuszcza tej rywalizacji z Milanem. Drużyna Antonio Conte wygrała 8 ligowy mecz z rzędu, 6-2 z Crotone i pierwszy w karierze hat-trick w barwach Interu Lautaro Martineza.
Jeżeli chodzi o Polaków grających w tych spotkaniach, no to Kamil Glik w barwach Benevento wystąpił całe spotkanie z Milanem. Arkadiusz Reca w wspomnianym Crotone cały mecz z Interem. Na plusik małe dla naszego reprezentanta wywalczony rzut karny, ale marne to pocieszenie, bo dokładnie, jednak 6 goli w defensywie straconych to jest.
Vidal, który nadepnął go na stopę z impetem i oczywiście do sędziego, że nic nie było.
Tak jest. Co warte też podkreślenia, w końcu zwycięstwo Torino z Karolem Linettym w składzie. Mówię w końcu, bo była to dopiero druga wygrana Byków. I te trzy punkty bardzo istotne. Zwycięstwo z Parmą 3-0 pozwalają Torino przynajmniej na chwilę wyskoczyć ponad strefę spadkową.
Tak. Crotone, no nie z Crotone, tym razem spada na ostatnią pozycję. Tak jak mówiłeś, Torino się odblokowało. W końcu zgarnęło komplet punktów. No troszkę jeszcze to wygląda, jeżeli chodzi o Cagliari, bo drużyna Walukiewicza przez pewien moment pasowała się mniej więcej w środkowej strefie boiska, w środkowej strefie tabeli, ale ostatnio seria bez zwycięstwa, no i drużyna Di Francesco musi spoglądać bardziej teraz w kierunku strefy spadkowej, bo tam przewaga niewielka, zaledwie 3 punktów.
No jeszcze nie wiem, Wojtek, może dwa słowa o jakichś przymiarkach transferowych. Szczególnie interesuje nas to w kontekście Arkadiusza Milika, bo wiemy, że jego sytuacja w Napoli niezbyt wesoła na chwilę.
No właśnie. De Laurentiis, a więc właściciel, prezes Napoli, żąda 15 milionów euro. I powiedzmy sobie szczerze, że to jest bardzo dużo, jak na piłkarza, któremu kończy się kontrakt za pół roku, jak na piłkarza, który w ogóle nie gra w zespole, który nie jest uwzględniany w kadrach meczowych, no nie może być zresztą uwzględniany, bo nie został zgłoszony. André Villas-Boas mówił, a więc trener Marsylii, o tym, że są zainteresowani rzeczywiście Milikiem, ale tutaj do konkretów jeszcze daleka droga. Ponoć mogliby zapłacić za Milika w granicach 6, 7, może 8 milionów, ale to jest co najwyżej połowa tego, czego oczekuje De Laurentiis. Większość klubów nastawia się na transfer Milika latem. Jeżeli by tak było, to jestem naprawdę ciekaw, jeżeli by teraz Milik został, co zrobi z tym fantem Jerzy Brzęczek.
No właśnie, no w kontekście, jeżeli chodzi o rywalizację w kadrze, no to wygląda to niezbyt wesoło dla Milika, więc w jego z pewnością interesie będzie to, żeby zmienić klub już teraz.
Ja jestem jeszcze ciekaw, słowo na koniec, co 31 stycznia wydarzy się, jeżeli do tego momentu nie zmieni się sytuacja klubowa Kamila Grosickiego, bo on tam w West Bromie jak siedział na owie, tak siedzi i te 10 minut w niedawnym meczu z Newcastle, jak się okazało, niewiele zmieniło.
Podobna sytuacja, no oczywiście liczymy na to, że Grosicki zadziała trochę wcześniej niż ma to w zwyczaju, czyli wszystko na ostatnią chwilę. Oczywiście o tym, co się będzie działo, jeżeli chodzi o okienko transferowe w Europie, też będziemy mówić w kolejnych audycjach. Za dzisiaj już Państwu dziękujemy. Byli z Wami
Wojtek
oraz Łukasz. Do usłyszenia.